To jeszcze raz przeczytam ten tekst, który Pan położył mi na sercu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli wtedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Niesamowity tekst, wspaniale przygotowujący nas na cierpienie w naszym życiu. Cierpienie na tej ziemi jest nieuniknione. Pamiętam, jak kiedyś miałem trochę dość cierpienia w swoim życiu jako chrześcijanina. Różnego rodzaju cierpienia. Tak? To nie mówimy tylko o fizycznym cierpieniu, ale często to jest emocjonalne, mentalne cierpienie. Często wiąże się z okolicznościami, które są ciężkie. Ze sprawami finansowymi, w rodzinie, w małżeństwie. Często są to też problemy zdrowotne, problemy w pracy, problemy w kościele. Problemy. I miałem już tego dość. I tak sobie siedziałem i marudziłem. I zastanawiałem się, czy przypadkiem nie lepiej byłoby być niewierzącym. Asaf też kiedyś miał takie myśli. Patrzył na niewierzących i myślał: oni nie mają problemu, a ja mam ciągle problem. Oni nie mają, a ja je mam. Ale wtedy przyjrzałem się bliżej życiu na tej ziemi. Doszedłem do wniosku, że na tej ziemi cierpią wszyscy. Wszyscy kiedyś umrą. Nawet w najbardziej rozwiniętych krajach świata jest pełno szpitali, które są pełne. Wszędzie są inwalidzi. Na ziemi panuje głód. Są wojny. Ludzie uciekają ze swoich domów. I to nie tylko chrześcijanie, ale wszyscy. I zrozumiałem, że cierpienie jest powszechne na tej ziemi, dotyka każdego. I wtedy doszedłem do wniosku, to ja już wolę cierpieć jako wierzący, niż niewierzący. Jak już mam wybrać, to wolę cierpieć jako chrześcijanin, niż cierpieć jako niechrześcijanin. Bo przynajmniej jestem chrześcijaninem. Przynajmniej mam Słowo Boże, mam Ducha Świętego w swoim życiu. I mam niesamowite obietnice w Słowie Bożym, które odnoszą się również do cierpienia. Tak jak mówiłem tydzień temu, jeżeli będziemy próbowali za wszelką cenę wypchnąć cierpienie z naszego życia, to nabawimy się jedynie stresu. To równie dobrze moglibyśmy zawracać Wisłę kijem, innymi słowy zmieniać rzeczywistość, w której żyjemy. A nawet jeśli udało nam się wyprzeć cierpienie z mojego osobistego życia na jakiś czas, to jak mógłbym żyć w pokoju, patrząc na cierpienie innych ludzi, które jest faktem? Nawet jeśli w naszym kraju teraz się nieźle nam powodzi. To jak moglibyśmy żyć w spokoju, widząc na przykład to, co dzieje się w Syrii? Widząc to, co dzieje się w Somalii, w Korei Północnej. To się tam dzieje. Morze cierpienia. Może ja sam nie cierpię teraz fizycznie, ale cierpienie tych innych ludzi spowoduje jakiś ból emocjonalny, ból mentalny. Będzie miał wpływ na moją psychikę, zakłóci moją błogość, jeśli moje serce nie jest z kamienia. Ale nie muszę sięgać daleko. Możecie porozmawiać z Dorotą. Ile cierpienia jest tutaj po domach? Gdzie jest patologia? Gdzie jest alkohol? Jak straszliwie ludzie cierpią. Jak straszliwie cierpią dzieci. Jak straszliwie cierpią kobiety, które są maltretowane i cierpią mężowie, którzy je maltretują, bo są w tym nieszczęśliwi, nie radzą sobie ze swoim gniewem i są w odmętach nałogu i zniewolenia. I dlatego Bóg ma dla nas niesamowite obietnice odnośnie cierpienia w naszym życiu. I przeczytaliśmy dzisiaj niektóre z nich. I Paweł w pewnym sensie podaje nam tutaj Boży model podejścia do cierpienia w naszym życiu. On składa się z kilku bardzo ważnych elementów. Jak już wspomniałem, musimy zacząć od prostego uznania rzeczywistości. Na tej ziemi jest cierpienie, bo grzech wszedł na ten świat. Na tej ziemi będziemy mieli ucisk. Tak powiedział Jezus. Paweł powiedział, że aby wejść do Królestwa Bożego, będziemy musieli przejść przez wiele ucisków. I nie dookreślił dokładnie, jakie to będą uciski. Jedno jest pewne, każdy z nas będzie musiał przejść przez wiele ucisków. I zapewne przechodzimy teraz przez jakieś uciski. Biblia mówi, że nawet coś tak niezwykłego i cudownego, jak urodzenie dziecka, wiąże się z bólem i cierpieniem. I kobieta, gdy zbliża się czas porodu, smuci się, a gdy ten poród się zaczyna, to bardzo cierpi. To jest ból. Potem jak się dziecko urodzi, kobieta zapomina o tym. Chwała Bogu, bo wszyscy bylibyśmy jedynakami, gdyż nasze mamy nie zapomniały o tym, ile je to kosztuje. Ale jest to wyzwanie, nawet przy tak wielkim błogosławieństwie. I o ile mi wiadomo, bóle porodowe nie omijają chrześcijanek. Nie omijają. Właśnie, tu mamy ekspertkę w tej dziedzinie. Nie omijają. I cierpienie również nas nie omija. I niestety nie możemy sobie dobrać cierpienia, które nas spotka i powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, to i to w takiej ilości we wtorek i czwartek od 14 do 16. Nawet nasz Pan Jezus, gdy zmagał się z cierpieniem, które miało nastąpić, a cierpiał już wtedy w ogrodzie Getsemane mentalnie i emocjonalnie bardzo, ale wiedział, że nadejdzie jeszcze inne cierpienie, straszliwe cierpienie, fizyczne i duchowe. Rozmawiał o tym z Bogiem i wcale mu się to nie podobało. Nie był zachwycony tym, że będzie musiał cierpieć. I cierpienie nie jest czymś, czym mamy się zachwycić, czego mamy szukać za wszelką cenę. Ono nas i tak znajdzie. Znalazło Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane i znacie tę rozmowę. Gdyby tylko była taka możliwość, żeby był plan B, Ojcze, to ja proszę o plan B. Tak mówił Jezus do swojego Ojca. Jeśli tylko mógłby być plan B, to proszę, daj mi plan B. A to nie była drobna sprawa. Tu chodziło o zbawienie ludzkości, o odkupienie każdego z nas, o zapłatę za nasze grzechy. I wiązało się to ze straszliwym cierpieniem. I Jezus powiedział, Boże, jeżeli jest jakiś plan B, abym mógł ominąć to cierpienie, abym mógł ominąć ten krzyż, abym mógł ominąć ten ból, aby była inna droga do zmartwychwstania i do odkupienia ludzkości, to ja proszę o plan B. I od swojego ukochanego Ojca otrzymał odpowiedź: kochany Synu, wiesz, że kocham Cię nad życie, wiesz, że Cię miłuję, wiesz, że otwarło się niebo nad Tobą i powiedziałem przed wszystkimi, jak bardzo jesteś dla mnie cenny, wartościowy, jak bardzo Cię kocham. Jestem z Tobą i zawsze z Tobą będę. Ale nie ma planu B. Jest tylko plan A. Jest tylko krzyż. A dopiero potem zmartwychwstanie. Nie ma planu B. Jeżeli chcesz wypełnić moją wolę, to musisz pójść na krzyż. Musisz przyjąć to cierpienie z mojej ręki. Bo nie ma planu B. Jezus w ogrodzie Getsemane, w akcie niezwykłej pokory i całkowitego zaufania Bogu, przyjął ten ból i to cierpienie z ręki swojego Ojca. Pamiętam, jak w szkole uczyliśmy się o obronie Głogowa, o bohaterach z dawnych czasów, ze średniowiecza, którzy bronili Głogowa przed Niemcami. I w pewnym momencie do rąk Niemców dostały się dzieci obrońców Głogowa. I oni uczynili z tych dzieci żywe tarcze na maszynach oblężniczych. i zaczęły się te maszyny zbliżać do murów Głogowa. I obrońcy nie mogli strzelać, to były ich dzieci. I wtedy Jezus, tych dzieci, jak te mury zaczęły się, te maszyny zaczęły się zbliżać, i wszyscy wiedzieli, że jak oni podejdą pod mury, to cały Głogów padnie, wszyscy zginą. Dzieci zaczęły krzyczeć do ojców, mówili: bijcie, z ręki ojca nie boli. I Głogów został obroniony. I to właśnie zrobił Jezus w Getsemane, powiedział: Ojcze, plan A przyjmuję. Z swojej ręki nie boli, choć będzie bardzo boleć. Ale wiem, że nie ma innego wyjścia. Wiem, że stawka jest wysoka, nie rozumiem wszystkiego. Próbuję to pojąć, ale aż pocę się krwią. Ale ufam Tobie. Ufam Twojemu wspaniałemu planowi i Twojemu dziełu. Dlatego tak ważne jest, byśmy trwali w społeczności z żywym Bogiem, trwali w społeczności modlitewnej, byśmy z Nim chodzili. Bo gdy będzie napierać na nas cierpienie, musimy mieć związek z Bogiem, bliski, osobisty. Musimy rozróżnić Jego głos pośród tumultu głosów. Musimy wiedzieć, jak z Nim rozmawiać. Abyśmy wiedzieli, co jest z Jego ręki, a co nie jest z Jego ręki. I czasami cierpienie w naszym życiu jest również z dopustu Bożego. On udziela nam go jako daru. Tak jak powiedział w liście do Filipian w rozdziale 1, wersecie 29, że nam darowane jest ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. I drodzy przyjaciele, nikt do końca nie wie, co to znaczy cierpieć dla Chrystusa, cierpieć ze względu na Jego imię. Gdzie to cierpienie się zaczyna, gdzie się kończy. W jakim wymiarze będę uczestnikiem cierpień Chrystusowych w swoim życiu. Nie mogę się z nikim porównywać, nie mogę patrzeć na kogoś innego i myśleć: aha, cierpienie dla Chrystusa oznacza to i to, bo tak to wygląda w życiu tej osoby. Pamiętacie, jak gościł u nas Habila Adam? Był tutaj. Pamiętacie o tym, jak w cudowny sposób został uratowany przez Boga, gdy terroryści z Boko Haram strzelili mu z kałasznikowa w twarz. Powinien zginąć na miejscu. Przeżył w cudowny sposób. Niemniej jednak dokładnie tydzień temu, w niedzielę, w jego rodzinnej miejscowości w Pocisku, przyszedł terrorysta, samobójca, na nabożeństwo, w którym uczestniczyła jego siostra z rodziną. I wysadził się w powietrze. I zginęła jego siostra i dwoje dzieci. Czwórka dzieci w cudowny sposób przeżyła, ponieważ tuż przed nabożeństwem mama wysłała je do domu, żeby przyniosły pieniądze na kolektę. W sumie miała 8 dzieci, poszła tam z 6 na początku. Wszyscy by zginęli. Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć? Te dzieci są w szoku. Habila powiedział w jednym z wywiadów, że my na północy Nigerii jesteśmy gotowi oddać życie dla Chrystusa. Wiemy, że zwykłe pójście na nabożeństwo to dla nas jest sprawa życia i śmierci. Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć? Habila przeżył w cudowny sposób, powinien nie żyć. Jego siostra zginęła na nabożeństwie. Ale 4 dzieci, dlaczego akurat ta 4, dlaczego 4, a nie 5, a nie 3, przeżyła, bo poszli po pieniądze na kolektę. Dlaczego nie poszli wszyscy? Dlaczego się nie spóźnili jednego dnia do kościoła? Dlaczego ktoś nie rozpoznał tego terrorysty samobójcy? Dlaczego udało mu się odpalić ten ładunek wybuchowy? Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć? Dlatego tak ważne jest, byśmy wiedzieli, jak to spotykać się z Bogiem w Getsemane. Ja o tym tutaj często mówię, bo jestem głęboko przekonany, że w czasach, w których żyjemy, jak również we wszystkich innych czasach, to powinna być nasza podstawowa dyscyplina duchowa. Uczeń Jezusa Chrystusa nie może omijać Getsemane i udawać, że wszystko jest w porządku. I udawać, że jest plan A, że jest plan B, jak nie ma planu B. Jest tylko plan A. Dobra nowina jest taka, że Jezus nie został ani w Getsemane, ani na krzyżu, ani w zimnym grobie. To jest nadzieja, która nam przyświeca. Pan wyprowadza nas z martwych. Oczekujemy dnia zmartwychwstania. Gdybyśmy uważnie wczytali się przesłanie Nowego Testamentu, przesłanie, które głosili apostołowie w dziejach apostolskich i w listach, to zobaczylibyśmy, że dzień, na który oni czekali, to nie był jakiś dzień na tej ziemi, gdy w końcu zapanuje błogość, ale to był dzień zmartwychwstania. To jest ta nadzieja, ta niezłomna nadzieja. Jezus był w stanie znieść krzyż, ponieważ wiedział o zmartwychwstaniu. Co nie oznacza, że nie cierpiał, nie doznawał bólu i że nie było to łatwe. Nawet z jego piersi wydarło się: Ojcze, Ojcze mój, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To nie była łatwa droga. Dlatego tak ważne jest, byśmy mieli poprawną, biblijną teologię cierpienia. Byśmy byli przygotowani na to, co nieuchronne w naszym życiu. W tej czy innej postaci cierpienie zapuka do naszych drzwi. Może właśnie teraz przechodzisz przez jakąś próbę, jakieś doświadczenie i cierpisz. Bo nie było planu B. Chcę ci powiedzieć, że Bóg jest z tobą. I podchodząc do cierpienia, musimy to czynić tak, jak nam pokazał to apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. Mamy świadomość, że on jest nieunikniony, ale zarazem kierujemy nasz wzrok na naszego Boga i mówimy to, co powiedział Paweł: błogosławiony niech będzie Bóg. Niezależnie od cierpienia, oddajemy Bogu chwałę i mówimy: błogosławiony niech będzie Bóg. To samo powiedział Hiob, gdy stracił wszystko. Powiedział: niech imię Pana będzie pochwalone. Jakże to jest ważne, by chwała nie ustąpiła z naszego serca, z naszych myśli, z naszych ust, tylko dlatego, że cierpimy. To jest ogromnie ważne. To jest jak balsam dla naszej duszy, gdy w cierpieniu oddajemy Bogu chwałę. To przyciąga Bożą obecność. To przyciąga Boże błogosławieństwo. Boże, jesteś błogosławiony w moim cierpieniu, pomimo mojego cierpienia. Dalej Ciebie będę błogosławić. Dalej będę Ciebie wywyższał. Powiem mojej duszy: błogosław moja dusza Panu. Bo Jego łaska trwa na wieki. Bo Bóg jest dobry. Nie rozumiem, dlaczego nie ma planu B. Dlaczego muszę realizować plan A. Nie rozumiem tego wszystkiego. Dlaczego mnie to spotkało, a kogoś innego to nie spotkało. Ale Panie, chcę Ci powiedzieć, że błogosławię Twoje imię. I gdy takie błogosławieństwo z Bożym namaszczeniem, z Bożą mocą płynie z naszych serc, demony drżą. Królestwo ciemności trzęsie się w posadach. To powiedział Jezus na krzyżu, gdy powiedział: Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Było ciężko, było: Boże mój, czegoś mnie opuścił. Ale na końcu było: wykonało się. Plan A się wykonał. Plan A się wypełnił. Wypełnił się plan A, dla którego się narodziłem, dla którego zostałem Mesjaszem. Wypełnił się plan A. Nie było planu A, B. Wypełnił się plan A. I niech Bogu będzie chwała, chociaż to był ciężki plan. My wstępujemy w Jego ślady. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Widzicie? Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie tylko Bóg, ale Ojciec, który oddał za nas, za nasze grzechy swojego Syna, który też cierpiał, gdy Jego Syn cierpiał na krzyżu. To nie było mu obojętne. Bóg cierpiał. Słyszycie, co powiedziałem? Bóg cierpiał. Duchowo. Bo Bóg nie jest cielesnej postaci, chociaż Jego Syn, który stał się człowiekiem, cierpiał również fizycznie. I w cierpieniu musimy pamiętać o tym, że mamy Boga, który oddał za nas swojego Syna, który w osobie Syna cierpiał na krzyżu. To jest nasz Bóg. Bóg, który rozumie nasz ból, nasze cierpienie. Bóg, który ze swojego Syna uczynił arcykapłana miłosiernego, wiernego, sprawdzonego, przetestowanego we wszystkim. Który stał się doskonały przez cierpienie. Spróbuj to zrozumieć. Bóg posyła swojego Syna na świat. Ten Syn nigdy nie zgrzeszył. Doskonałe życie, a jednak właśnie poprzez cierpienie stał się doskonały. To poprzez cierpienie Bóg przygotował go do posługi arcykapłańskiej. Nie poprzez to, gdy jechał na osiołku i wszyscy kładli przed nim gałęzie palmowe. Ale poprzez cierpienie, poprzez odrzucenie, poprzez niezrozumienie, poprzez biedę, poprzez ucieczkę do Egiptu, poprzez zdradę Judasza, biczowanie, koronę cierniową, gwoździe wbijane do rąk i do nóg, włócznie, która przebiła jego pierś. I teraz mamy kogoś, kto nas rozumie. Możemy do niego przyjść i powiedzieć: Jezu, czy jest plan B? Nie ma planu B. Jak to nie ma? Jest tylko plan A. Tak, jest tylko plan A. Jezu, ale czy ty rozumiesz, przez co ja przychodzę? I Jezus mówi: tak! Rozumiem, przez co przechodzisz. Jestem Bogiem, który cię rozumie. Przyszedłem na tę ziemię, żeby zrealizować plan A bez planu B, bez żadnych znieczulaczy. Abym mógł być z tobą w najciemniejszych otchłaniach cierpienia i bólu. I tylko my, drodzy przyjaciele, mamy takiego Boga. Allah jest odległy. Bogowie wschodu są kapryśni albo bezosobowi. Ale my mamy Boga, który rozumie nasze cierpienie, bo jest Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I możemy schronić się pod Jego ramionami. I zamiast próbować wypchnąć za wszelką cenę plan A z naszego życia i szukać planu B, którego często nie ma, powinniśmy przyjść do Boga, schronić się pod Jego skrzydłami, oddać się Mu całkowicie, zaufać Mu bezgranicznie, powiedzieć: Boże, cokolwiek uczynisz w moim życiu, będę błogosławić Twoje imię. I chcę, żeby o tym diabeł dobrze wiedział. I poznajemy Boga również jako Ojca miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy. Miłosierdzie jest w liczbie mnogiej tutaj. Oznacza różnych rodzajów miłosierdzia na każdą potrzebę. On jest Ojcem miłosierdzia, jest Tatą, który nas kocha, lituje się nad nami, pochyla się nad nami, przytula do nas, do naszego serca i pociesza nas wszelką możliwą pociechą. I takiego Boga mamy w naszym cierpieniu i bólu. Takiego Boga odkrywamy. Widzimy, że On jest większy niż nasz ból, większy niż nasze cierpienie. Gdy cierpimy, nasz Bóg nie jest obojętny, ale pochyla się nad nami. Pełen litości, pełen zmiłowania i przelewa dla nas swoją pociechę nadprzyrodzoną, której ten świat nie jest w stanie zrozumieć. To jest spokój, który przewyższa wszelki rozum. Zupełnie jakbyś postradał rozum. Zupełnie jakby twoja głowa była już w niebie, a ty wciąż jesteś na ziemi. To jest spokój, który strzeże twoich myśli, twojego serca. I on się wierzy stąd, że twój Bóg cię kocha. Twój Bóg się tobą przejmuje. Twój Bóg do ciebie przychodzi w miłosierdziu, z pocieszeniem. Jest blisko ciebie. Bo twój Bóg wie, co to znaczy, gdy jest tylko plan A, a nie ma planu B. I twój Bóg nie chce, żebyś był sam w swoim cierpieniu. I twój Bóg jest z tobą i prowadzi ciebie i przeprowadzi ciebie przez tę ciemną dolinę. Mówiłem to już tam tu kiedyś, ale chcę to jeszcze powtórzyć. Prosta historia z moim synem Bartkiem. Wtedy szedłem. Pamiętam, to było w Awinicy, mieszkaliśmy. Ciemno się już zrobiło. Ciemno było. Dla mnie nie było ciemno. Ale dla mojego syna to były egipskie ciemności. I szedłem i prowadziłem go za rękę. I on nagle powiedział, że się boi, tak się przyczulił do mnie. To jest tak ciemno! A do domu było jeszcze może 70 metrów! Ale pamiętam dokładnie ten moment! Mieliśmy do przymierzenia 200 metrów od domu naszej rodziny do naszego domu. I w połowie drogi on z przerażenia prawie zamarł. Tak trzymał się, przyczulił się. I nigdy nie zapomnę mojej spontanicznej reakcji jako jego taty. To była moja spontaniczna reakcja. Zanim zdążyłem pomyśleć, już to powiedziałem. Tak się czasami w naszym życiu zdarza. Mi się to zdarzyło się to kiedyś? Zanim pomyślałeś, powiedziałeś? To właśnie wtedy zrobiłem, ale akurat to było dobre. Raz w życiu powiedziałem coś, zanim pomyślałem, i to było dobre. Także nie polecam tego praktykować. Ale wtedy moja spontaniczna reakcja była taka. Dosłownie to mu powiedziałem. Dlaczego się boisz? Przecież jestem z tobą. Tak zareagowałem jak jego tata. Potem pomyślałem sobie, co ja powiedziałem. Boże, przecież ja jestem często taki właśnie jak mój syn. Ciemno! Dom! Widać już! Gdyby tylko spojrzeć, to jego już widać! On też mógł go zobaczyć, bo wcale nie było aż tak ciemno! Widać było! I jakbyś spojrzał w przód, to zobaczyłbyś już swój dom w niebie! Jego już widać! Przyjrzyj się dobrze, już go widać, on nie jest tak daleko. A dodatkowo twój ojciec jest z tobą, on cię nie zostawił, on cię prowadzi za rękę. I myślę, że nasz Bóg w pewnym sensie też tak reaguje. I widać to w jego słowie. Czemu się boisz? Przecież jestem z tobą. Tak jest nasz Bóg. Drodzy przyjaciele, musimy mieć głęboką świadomość, że Bóg pociesza nas w naszym wszelkim utrapieniu, w każdym cierpieniu. Nie ma takiego bólu, takiego doświadczenia, takiego rozczarowania, takiego ucisku, w którym Boże działanie by ustało, w którym Bóg nie mógłby nas pocieszyć, przytulić, okazać swoją moc i potęgę. W drobnych sprawach i w wielkich sprawach. Bóg jest po to, by nas pocieszać. Obficie przez Chrystusa. To powinniśmy to instynktownie robić, gdy spotykają nas trudne doświadczenia. Boże, zanim nawet zapytam, czy jest plan B, pociesz mnie. Już potrzebuję pociechy. Przytul mnie. Bo może się okazać, że jak nie pocieszysz, że jak nie przytulisz, jak doświadczę Twojego pokoju, Twojej mocy, Twojej obecności, to już nawet nie będę pytał o plan B. Ale podniosę głowę, zobaczę dom, do którego zmierzamy razem, który jest już niedaleko. I powiem, no to idziemy, skoro Ty jesteś ze mną, to zrobię ten kolejny krok przez wiarę. Skoro Ty jesteś ze mną, to będę chodził po wodzie. Piotr wyszedł i chodził po wodzie i zaczął tonąć. Ja też próbowałem. Na dno idę. Jak sam idę po wodzie, idę na dno. Tylko Jezus potrafi sam chodzić po wodzie. My jak próbujemy chodzić po wodzie, to toniemy. Ale wiecie, co zauważyłem w tej historii? Że gdy wracali do łodzi, Jezus trzymał Piotra za rękę, to Piotr już nie tonął. Nie próbuj sam chodzić po wodzie. Nie musisz. Możesz iść z Jezusem. I nie będziesz tonął. Takiego mamy Boga. Takiego wspaniałego, cudownego mamy Boga. Jeszcze jedno Paweł tutaj podkreśla. On mówi tak. Jeśli wtedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie jest to ku waszemu pocieszeniu. To jest niesamowite. Paweł cierpiał. Paweł myślał, że przepadnie w tym Efezie. Że to już jest jego koniec. I potem patrzy na swoje życie i patrzy na ciężkie rzeczy, które go spotykały. I mówi, wiecie co? To jest ze względu na was. Cierpienie jest nie do zniesienia, gdy jesteśmy egocentrykami. Gdy kochamy siebie bardziej niż innych i chcemy tylko myśleć o sobie. Wtedy, jak spotyka nas coś niemiłego, nie wiemy, co z tym począć. Buntujemy się. Wychodzi z nas cały nasz egoizm. A Paweł mówi, wiecie co? Chcę wam coś powiedzieć, że gdy ja cierpię, gdy przechodzę przez ciemne doliny, to widzę mojego Boga. Tak, On jest ze mną, to jest niesamowite, On jest ze mną. I On mnie pociesza, ale widzę też was. I widzę miliony innych ludzi, którzy potrzebują Ewangelii, którzy potrzebują żywego Boga, żywego Słowa, którzy potrzebują pocieszenia i potrzebują zbawienia w Jezusie Chrystusie. I wiem, że to, czego teraz doświadczam, w jakiś niezrozumiały, niewytłumaczalny po ludzku sposób przerodzi się w to, że i wy będziecie pocieszeni w swoich doświadczeniach. I wielu ludzi pozna żywego Boga. Przyjdzie do poznania Ewangelii. Nie wiem, jak to się dokładnie stanie, ale to się tak stanie. Gdy czytałem teraz artykuły o naszych braciach i siostrach z Syrii, którzy dotarli, pierwsza grupa dotarła. Co oni mówią, gdy dziennikarze z nimi rozmawiają? I pytają się, a co będzie teraz? Oni mówią, zawierzamy się Bogu. I dziennikarze to zapisują, bo nic innego nie mają do zapisania. To była odpowiedź. Ufamy Bogu. Przyjechali z Syrii, z kraju ogarniętego potworną wojną domową. Nikt nie zna rozwiązania tej sytuacji. Przyjeżdżają do Polski. Spoufalonej z imieniem Boga. W której wszyscy wierzą, ale nikt tak naprawdę nie wierzy. I nagle dziennikarz słyszy, ludzie czytają, że ci ludzie ufają Bogu. I ich cierpienie, ich ból, ich ciężkie doświadczenia stają się pocieszeniem dla innych i zbawieniem dla innych. Pokazują drogę do Boga. Bo gdyby oni przyjechali z jakiegoś wielkiego dobrobytu, mówili, że ufają Bogu, wszyscy by powiedzieli, no, trudno nie ufać Bogu, jak się ma tyle kapuchy. Ale oni przyjechali z Syrii. Stracili wszystko. I z jakiegoś powodu, jak oni mówią, to ludzie słuchają. Powiem wam, wiecie dlaczego ludzie słuchają? Wiecie dlaczego ludzie słuchają? Bo ludzie cierpią! Bo ludzie idą na cmentarze i chowają swoich najbliższych. Swoich ojców, swoje matki, swoje żony, swoich mężów, swoich braci, swoje siostry, swoje córki, swoich synów. Bo szpitale są przepełnione, bo domy opieki społecznej są przepełnione, bo domy pomocy społecznej są przepełnione, bo ludzie boją się starości, boją się tego, że zniedołożnieją, boją się tego i tamtego, bo giną w wypadkach samochodowych, pozostają kalekami na całe życie. Tak! Ludzie cierpią! I łuski powinny spaść z naszych oczu i powinniśmy sobie to uświadomić. Ludzie cierpią i potrzebują nadziei, potrzebują pocieszenia. Postali na drogę najbliższej osoby i wiedzieli już, że nie było planu B. W życiu tak wielu ludzi wydarzyły się nieodwracalne rzeczy, które ból i cierpienie pozostawią w ich życiu w jakiejś formie przez resztę ich dni na tej ziemi. I dlatego właśnie Bóg, słyszycie? Bóg nie przyszedł na tej ziemi w swojej chwale, w swoim splendorze, w swojej wielkości, nie zadzielił nas naszą potęgą, swoją potęgą i nie rozdał nam wszystkich po 100 tysięcy dolarów. On przyszedł, został ukrzyżowany, uwikłany, odrzucony, pocił się krwią, wołał do Boga w ciemności nocy, nie przespał całej nocy i wołał do Boga i mówił, Boże, czy jest plan B? Ja proszę Ciebie o plan B! Ja nie zniosę planu A! To jest zbyt bolesne, zbyt trudne, to jest zbyt wielkie cierpienie! I usłyszał wtedy, synu ukochany,
chrześcijańskim, któryś chłopiec urodził się z poważnym porażeniem mózgowym. Wiecie, jaka jest modlitwa do Boga? Szok przeżył on tym, kto powiedział. Powiedzieli, że oni modlą się do Boga, aby Bóg zabrał ich syna, zanim oni nie będą na tyle starzy, że nie będą mogli się już nim opiekować. Jedyne, co mogłem zrobić, to ich przytulimy. Jestem głęboko przekonany, że na tej ziemi wielu ludzi przybiegnie do Chrystusa, jeśli Kościół Jezusa Chrystusa będzie miał właściwą teologię cierpienia. Bo wtedy będzie autentyczny. Wtedy otworzy drzwi dla tego, który przeszedł przez Getsemanę i chce się spotkać z ludźmi w ich Getsemanę. Bo z jakiegoś powodu w Getsemanę spotykamy się z rzeczywistością. W Getsemanę jesteśmy odarci ze wszystkiego. W Getsemane spotykamy się z żywym Bogiem. W Getsemane wszystko jest czarne albo białe. I jeszcze jedna rzecz na koniec, o której już mówiłem tydzień temu też. Paweł pisze, że aby to zadziałało w naszym życiu, potrzebna jest wytrwałość. Wytrwałości, Paweł pisze. Wytrwałości w cierpliwości, to jest to samo słowo. Znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. Czasami zbyt szybko rezygnujemy, poddajemy się. Ulegamy przygnębieniu i rozpaczy. Ale Bóg tego nie chce. Wytrwałość. To jest niezwykle ważna cecha. Jeśli jesteś w ciemnej dolinie, to jedyne, co możesz zrobić, by się z nim wydostać, to wytrwale iść krok za krokiem. Krok za krokiem. Krok za krokiem. Ostatnio, nawet wczoraj przeczytałem artykuł o pewnym lekarzu z Teksasu, który lubił wspinać się po górach i zapłacił 65 tysięcy dolarów, żeby wspiąć się na Mount Everest. Wszystko szło dobrze, dopóki nie byli blisko szczytu. Wtedy rozchylała się straszliwa zamieć. 8 osób będących wtedy w okolicy szczytu zginęło. On był w fatalnym stanie. Umierał. Gdy ratownicy do niego dotarli, ocenili, że nie ma szans na przeżycie i uratowali tych, którzy rokowali dobrze. Bo nie mogli wszystkich uratować. I on tam został sam. Nie dowidział. Miał poważne problemy z oczami. Tam na szczycie pojawiły się takie problemy. Na jedno oko prawie nic nie widział, drugie miał bardzo zamazane. To, co widział, było bardzo zamazane. Miał odmrożone ręce, odmrożoną twarz, odmrożone nogi. Tętno w tej szyjnie było ledwo wyczuwalne, tak ledwo, że ratownicy doszli do wniosku, że już nie ma szans. Że nawet jak go próbowali wziąć, to zanim zniosą go do obozu, on umrze. I tak został przez całą noc. I leżał tam. Miał żonę, dzieci. Żona dowiedziała się już, że mąż nie żyje. Powiedziała to dzieciom. Ten człowiek rano nagle się przebudził. Zobaczył, że jest sam. Pozbierał się i zaczął iść. Zaczął iść pod wiatr. Znał, że tam jest właściwy kierunek. A nic prawie nie widział. Prawie, że po omacku szedł. Gdyby poszedł w drugą stronę, spadłby w przepaść. I krok za krokiem szedł do obozu. W ogromnym bólu cierpienia powtarzał sobie cały czas, że chce być jeszcze ze swoją żoną, chce być ze swoimi dziećmi i mówił sobie coś, co było niesamowite. Powiedział, zrobię kolejny krok, a jak upadnę, to wstanę. I pójdę dalej.
I zrobię kolejny krok. Jak znowu upadnę, to wstanę i pójdę i zrobię kolejny krok. Bo nie chcę umrzeć tutaj. Wiecie co? On przeżył.
On przeżył. Stracił jedną rękę do połowy przedramienia. Część palców w drugiej ręce. Części obydwu stóp. Nos, który potem odbudowano. Jego małżeństwo się odnowiło, bo mieli problemy w małżeństwie. Jest teraz inspirującym mówcą, który jeździ po świecie i zachęca ludzi do wytrwałości.
Wytrwałość w cierpieniu. Zrobię kolejny krok, żeby nie wiem co. A jak upadnę, to wstanę i pójdę dalej. A jak znowu upadnę, znowu wstanę i pójdę dalej.
Dlaczego? Bo mam wielki cel. Bo dom mój w niebie już widać. Mój dom w niebie już widać. Jak upadnę, to wstanę i pójdę dalej. Jak jeszcze raz upadnę, to wstanę i pójdę dalej.
Wytrwałość w cierpieniu. Powstańmy teraz i będziemy uwielbiać Boga.
Prośmy Go, żeby pocieszał nasze serca, żeby nas budował, żeby nas zachęcał,
abyśmy nauczyli się lepiej, co to znaczy wytrwałość w cierpieniu, co to znaczy pociecha Chrystusowa, co to znaczy Jego miłosierdzie.